Radio Praga, wybijarym.
Tu Radio Praga, kłania się Państwu bardzo, bardzo nisko Damian Sawicki. Zapraszam do audycji Dzień Dobry w Radio Praga.pl. 7 kwietnia, drodzy słuchacze, wybory samorządowe. Na Pradze Północ w kilku obwodach wyborczych startują kandydaci z 5 list. Większość ugrupowań, z których pochodzą kandydaci, miała okazję się już w naszej dzielnicy wykazać. No i jak to mówią, po czynach ich poznacie. Zatem pod tym kątem przyjrzyjmy się tym organizacjom i ich kandydatom. W wyborach do Rady Dzielnicy, której sprawy są mi najbliższe, startują kandydaci z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej, która nie ma co ukrywać, skompromitowała się w trakcie swoich rządów na Pradze Północ, bo z powodu wewnętrznych niesnasek straciła władzę na rzecz no jej głównego antagonisty, czyli PiSu. Do legendy przechodzi też wypowiedź obecnego prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego, także spełnia rzecz jasna, że on na Brzeską po zmroku bałby się wyjść, co wydaje mi się słabo stawia go w świetle dbania o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy. W wyborach tych startują też osoby związane z listą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, które współrządziło przez ostatni rok z małym okładem naszą dzielnicą i poza małym wyjątkiem w osobie pana Kobylińskiego skupiło się głównie na promowaniu linii partii, której pomysły płyną, jak wiemy, z ulicy Nowogrodzkiej. Mamy też w wyborach Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Kocham Pragę, której kandydaci uaktywnili się dość mocno w ostatnich tygodniach, estetycznie, to proszę wziąć w cudzysłów, atrakcyjniając, przepraszam, nasze skwery, podwórka i kamienice, o, postumenty, lodówki, jak mówią mieszkańcy, szpetny neon i biedne w eksponaty muzeum. Mamy też listę Trzeciej Drogi, o której absolutnie nie wiem nic, bo osoby tam zgłoszone nikomu nic na Pradze Północ nie mówią. I chyba trudno jest wybrać, czy też zastanowić się nad wyborem kogoś, kto jest kompletną niewiadomą. Oraz mamy listę kandydatów wystawioną przez Lewicę, Razem Miasto Jest Nasze i Porozumienie dla Pragi. Drodzy słuchacze, w naszym studiu witam bardzo serdecznie Krzysztofa Michalskiego, który Porozumieniem dla Pragi, chyba tak, Porozumieniem dla Pragi lideruje. Dzień dobry, witaj Krzysztofie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
O Krzysztofie, drodzy Państwo, dowiedziałem się z dwóch źródeł. Przede wszystkim jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych, wytykając błędy i wypaczenia rządzącej ekipy oraz chwaląc się swoimi sukcesami, no, bo tych sukcesów jest co najmniej kilka. Oraz, co chyba ważniejsze, panuje wśród mieszkańców takie przekonanie, że jak się nie uda czegoś pozytywnie załatwić u władz, to trzeba iść do Michalskiego. Krzysztof jest zawodowym aktywistą.
Nie, jestem społecznym aktywistą, nie pracuję.
Okej, okay, ale to celowo cię do tego wywołam, ponieważ niedawno przeczytałem, że jedna z najbardziej narażonych grup na wypalenie zawodowe, grup zawodowych, dobra, to są aktywiści. No to jak to jest w tym twoim przypadku?
Ja w ogóle nie lubię tego określenia aktywista, bo w ostatnich latach jest przez wiele mediów, no mam nadzieję, że to już się zmienia i akurat Radio Praga takim medium nie było, ale jest, powiedziałbym, raczej w takim negatywnym świetle stawiane jako właśnie takie osoby, które, nie wiem, czepiają się, atakują, nie mają pomysłu, chcą za wszelką cenę zaistnieć. Ja zawsze mówię, że ja jestem mieszkańcem. Ja mieszkam na Pradze od wielu lat. Tutaj przenieśliśmy się, zapuściliśmy korzenie z moją małżonką, tutaj urodziło się nasze dziecko. No, kocham tę dzielnicę, jakby na to nie patrzeć i nie jest to kryptoreklama tutaj innych komitetów. Zależy mi na tym, żeby to była dzielnica, która jest mądrze zarządzana, dobrze zarządzana w sposób taki, powiedziałbym, właśnie transparentny, z poszanowaniem różnych mieszkańców i ich zdania, nie tylko tych, którzy mają właśnie dostęp do mediów społecznościowych, czy są bardziej aktywni, bo nie boją się, nie wiem, napisać do burmistrza czy dyrektora jakiejś jednostki. I ten aktywizm jest takim, bym powiedział, trochę wypadkową mojego takiego spojrzenia na przestrzeń, w której na co dzień funkcjonuję, po której się poruszam, właśnie w której mieszkam. Ja po Pradze lubię chodzić, spacerować, odkrywać te dzielnice. Mimo że już tu mieszkam naprawdę wiele lat, to każdego dnia mnie pozytywnie zaskakuje. kocham architekturę Pragi, tę taką tkankę właśnie zabytkową, tą unikalność, oryginalność, tak? No bo przypomnijmy, że Praga nie została zniszczona w czasie wojny, czy w niewielkim stopniu została, no i tak naprawdę autentyczna Warszawa jest tutaj, nie na Starym Mieście, które powstało, zostało odbudowane, powstało jak Feniks z popiołów po wojnie i dobrze, ale właśnie tutaj. Natomiast lata zaniedbań i tego, że środki finansowe szły na drugi brzeg, no powodują, że ta tkanka też bezpowrotnie ginie. Praga teraz jest miejscem, które bardzo jest atrakcyjne dla różnej maści inwestorów. Ja tutaj jakby absolutnie nie jestem przeciwny różnym inwestycjom. Dobrze, że to się dzieje. Dzięki temu ta Praga się zmienia, staje się też, przyciąga nowych mieszkańców, kolejne osoby, które tworzą tą wspólnotę. Natomiast no, to zainteresowanie też powoduje, że część tej dawnej Pragi odchodzi. Też nie chodzi tutaj o to, żeby każdy ślad takiej Pragi, nie wiem, zachowywać, no bo też nie oszukujmy się, w wielu budynkach jakość życia jest skandaliczna. To, że ktoś ma nadal, żyjemy w XXI wieku, w latach XXI wieku i to, że ktoś musi jeszcze korzystać ze wspólnej toalety, czy płaci więcej za ogrzewanie mieszkania z grzybem niż mieszkaniec nowego bloku, jest po prostu skandaliczne i takiej sytuacji nie powinno być. I zależy mi też na tych osobach, na tym, żeby i one w jakiś sposób swoją godność odzyskały, bo to do tego się sprowadza, tak? I to, że mam takie, a nie inne spojrzenie na Pragę, krytyczne, ale to nie oznacza, że tylko się czepiam, tak? To nie jest tak, że my, czy ja, czy osoby związane z naszym stowarzyszeniem, bo powiedziałeś, że ja lideruję, no pewnie jestem jakąś jedną z twarzy, natomiast mamy dość demokratyczny sposób zarządzania. W zarządzie naszego stowarzyszenia jest 5 osób, nikt nie jest tam, nie wiem, prezesem, przewodniczącym, wszyscy jesteśmy członkami, członkiniami, zresztą jestem jedynym facetem, reszta zarządu to dziewczyny i to też jest dobre, bo to kobiece spojrzenie też jest ważne. Ja też się od koleżanek bardzo dużo uczę, jak inaczej patrzeć na życie, na też na tą przestrzeń, w której funkcjonujemy. W każdym razie mówię o tym tak dużo, bo jakby nie uważam, że Praga w pełni wykorzystuje szansę, która przed nią stoi. Tak? To jest któryś rok z kolei jesteśmy poddawani procesom rewitalizacyjnym, szumnie nazywanym kolejnymi programami rewitalizacji. Ta rewitalizacja trwa już 24 lata tak naprawdę.
Krzysztof,
tak?
Wejdę ci, przepraszam, w słowo, bo za chwilę porozmawiamy o waszym programie, który tak pięknie opisaliście na swojej internetowej, stronie internetowej, ale jeszcze o tym pomyślę na porozumienie dla Pragi, bo czy ta grupa ludzi, która stworzyła porozumienie, to na fali właśnie takiej absolutnej aktywności wyrosła, czy to był taki przemyślany proces, w którym to, kurczę, trzeba to zmienić, czy poszukajmy sobie kogoś.
To było tak, że my jakby każdy działał troszeczkę, powiedziałbym tak, lokalnie na swoim podwórku, tak? To było podwórko, kwartał, nie wiem, ulica i tak dalej, ale te problemy, które na przykład są w jednej części Pragi, okazuje się, że w innych też są, tak? Niezależnie, czy to jest, nie wiem, podwórko kamienicy miejskiej, czy otwarta przestrzeń między budynkami, które powstały po wojnie, bałagan, nie wiem, śmieci walające się, butelki, to jest i tu, niezależnie, czy tu mieszkają osoby z kwaterunku, a tam na przykład właściciele tworzący wspólnotę mieszkaniową, więc jakby udało się nam pod takim jednym parasolem jakby zgromadzić ileś osób aktywnych właśnie we swoich lokalnych wspólnotach i to jest właśnie piękne, tak, że nauczyliśmy się współpracować ze sobą i trochę jak ci muszkieterowie, tak, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, wspieramy się, pomagamy sobie, bo no, na tym to polega, tak, budowa wspólnoty polega na tym, że ileś jest takich łączników, które potem jeszcze jakby oddziaływują na kolejnych, na swoich sąsiadów, tak? My zawsze się staramy, że nie wiem, jeżeli ktoś robi jakieś wydarzenie gdzieś u siebie, coś chce nagłośnić, to mu pomagamy. To pokazujemy, że ta osoba nie jest pojedynczym jakimś tam przypadkiem, takim pozytywnym tego słowa znaczeniu szaleńcem, który się odważa, ten, tylko że za nią stoją inne osoby, inni ludzie, tak? Inni mieszkańcy, więc to na tym, stąd ta idea naszego stowarzyszenia.
Jasne, o ludziach stowarzyszenia będziemy jeszcze rozmawiali, i za chwilę też porozmawiamy rzecz jasna o tym, co najważniejsze, więc o programie Porozumienia dla Pragi, który jest programem tak naprawdę całego Komitetu Wyborczego, jak widzę. Natomiast w tej chwili posłuchajmy praskiej opowieści.
Tak łatwo się zagubić w gąszczu grząskich, a kuszących możliwości. Tak łatwo jest zadusić elementarnie humanitarne w sobie cząstki. Tak myślała, kiedy szła po Jagiellońskiej. Tak to wszystko dziwnie się zaplata, że ktoś lepiej wie, co dobre jest niż ty. Tak widziałam sama już kawałek świata, wszędzie nonsensowny zgrzyt. Godzinami, ale możesz skręcić też. Nie sposób dociec, co jest rdzeniem duszy rwących niedogodności. Nie sposób się odnaleźć w permanentnym stanie empatycznej świątki. Nie sądziła, że to ją uderzy tak na Jagiellońskiej. Liczysz ludzi za szybami, ściana w ścianę, bliskich i dalekich, tak. Nie wiem, czy ja to wiem, czy tylko mi się zdaje, w słowach coraz częściej gości jad.
Dzień dobry w radiopraga.pl, kłania się ponownie Damian Sawicki. Wracamy do rozmowy z Krzysztofem Michalskim z Porozumienia dla Pragi, która to organizacja czuje się, jest przekonana, że jest przygotowana, by przejąć władzę w naszej dzielnicy. No i jak piszą na swojej stronie, w ramach współpracy, w ramach Komitetu Wyborczego Lewicy Razem, Miasto jest nasze oraz Porozumienia dla Pragi. Dla nich priorytetem jest mieszkalnictwo. No i tym otwieracie swój plan dla Pragi. Dlaczego?
No to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Tak? Bardzo wielu mieszkańców, mimo właśnie programu rewitalizacji, który zmienia oblicze praskich kamienic, nadal mieszka w warunkach, które urągają ich godności. To jest raz. Dwa, Praga od Śródmieścia, od Starego Miasta to jest 10-15 minut środkiem transportu publicznego. Długokładka będzie otwarta, więc można będzie przejść pieszo na drugą stronę w ciągu kilku minut, a jednocześnie spacerując po Pradze widać masę budynków i to w takich super atrakcyjnych lokalizacjach. Nawet tutaj jesteśmy przy szwedzkiej Rukstalowej. Dwie kamienice, stąd jest kamienica, która jest wykwaterowana, jest pustostanem, miejska, tak? No to, jak, w jaki sposób ten zasób jest zarządzany, jest po prostu... To trzeba zmienić, tak? No, nie wyobrażam sobie, żeby taki potencjał marnować. Tak atrakcyjne i takich budynków jest bardzo dużo. To jest są miasto po jakichś takich presjach społecznych, również z naszej strony, również części radnych, choćby Mariusza Borowskiego, który też z naszych list startuje, no, w tym roku powiedział, że tak, będą 18 kamienic remontować. Nie ma na to na razie pieniędzy, tak? Ale nam zależy na tym, żeby cały czas tą presję wywierać, żeby tą wajchę finansową przesunąć, przełączyć na ten prawy brzeg mocniej i żeby przestrzeń Pragi właśnie nie wyglądała tak, że nie wiem, jest kolejka osób oczekujących na mieszkania, a jednocześnie masa budynków miejskich stoi pusta. Co więcej, jest dużo budynków, nawet takich, które zostały już oddane do użytku i w nich nie ma przydzielonych mieszkań. No chcemy, a jednocześnie mnóstwo ludzi boryka się z sytuacją, w której musi w wysokich cenach wynajmować mieszkania na rynku. To są też młodzi ludzie, którzy nie zarabiają nie wiadomo jakich kokosów, muszą gdzieś tam mieszkać po kątach, dzielić pokoje, studenci, nauczyciele. Właśnie to jest ten cały program, zresztą o tym też nasza kandydatka na prezydentkę Magda Bier ostatnio mówiła w kontekście takich pomysłów na rozwój mieszkalnictwa w Warszawie, szukanie środków państwowych na to. Tu jest pomysł, żeby na końcu Stalowej, w miejscu zajezdni, żeby tam powstało to właśnie takie osiedle społeczne, w którym część mieszkań, nie wszystkie oczywiście, byłaby też dla takich przedstawicieli różnych zawodów, które są bardzo potrzebne. Przedszkolanki, nauczyciele, pielęgniarki. Tych osób nam będzie w najbliższych latach bardzo brakować. Już dzisiaj jest mnóstwo wakatów, więc jakby patrzymy na to, stąd ten nacisk na mieszkalnictwo. Mieszkalnictwo to jest pierwsza rzecz i tu samorząd musi być bardziej aktywny. Dla mnie fakt, że jeden budynek komunalny w ciągu kadencji powstaje, to jest bardzo jakby pokazuje, którym się jeszcze wszystkie opcje polityczne dookoła chlubią, no to jest naprawdę mało ambitne, tak?
Pod koniec kadencji chyba nawet.
No, ten budynek został znaczy podobno mają go już tuż przed wyborami oddać, ja nie jestem przekonany, czy ten budynek się nadaje do użytkowania. Raczej odbieram to jako pewien taki wyborczy tutaj manewr. Niemniej jednak, no, jeden budynek na 5,5 roku kadencji, bo ta kadencja została wydłużona z różnych tam względów, no to jest bardzo słabo, tak? Blok powstaje dzisiaj w standardach takich deweloperskich około 2 lat. To dzielnica jeden budynek na Pradze oddaje?
No. Nie, no zgadza się. Znaczy, ja z tego, co pamiętam...
Oczywiście oprócz tego jeszcze są różnego rodzaju budynki TBS-owe, remonty budynków komunalnych. Ja nie twierdzę, że to się nie dzieje, tak? Ale jakby ten proces jest zbyt wolny w stosunku do potrzeb, które są. Jeżeli tutaj samorząd nie będzie aktywnym graczem na rynku nieruchomości, nie będzie tych cen niższych kształtował, no to Praga będzie się, nie będzie atrakcyjnym miejscem do życia, mimo że jest mnóstwo inwestycji właśnie prywatnych, bo po prostu ludzi na to nie stać.
Czyli presja na miasto, żeby pieniądze popłynęły na rewitalizację tego, co już stoi, co trzeba odnowić, trzeba oddać ludziom do
tak,
do
a jednocześnie,
tego...
a jednocześnie jest też tak, że zależy nam na tym, żeby też odpowiednio to miasto, przestrzeń miasta kształtować, czyli w pierwszej kolejności wyremontujmy te budynki, które dziś stoją puste, historyczne różne kamienice zabytkowe czasami, trzeba to zrobić, to jest dziedzictwo, a z drugiej strony też mnóstwo ulic jeszcze ma takie wyrwy, tak, bo nie wiem, przed wojną była kamienica, została zburzona, zniszczona i do dziś ta wyrwa stoi, więc to są miejsca na mniejsze inwestycje nowe, ale też warto to robić, żeby po prostu tą przestrzeń wokół nas odpowiednio ukształtować.
Jasne. Wybudujemy te nowe, zrewitalizujemy, wybudujemy nowe kamienice, oddamy szereg mieszkań.
Ja też jeszcze wejdę ci w słowo, bo to tak jest. My też nie mówimy tego w taki sposób jakby jednoznaczny. Zrobimy, wybudujemy. Tu jest bardzo dużo jakby takich czynników, na które trzeba mieć wgląd. To jest przede wszystkim fakt, że o budżecie dzielnicy decyduje miasto, rada miasta. Też trzeba mieć tam swoich jakby takich adwokatów, radnych, którym na Pradze zależy. Do tej pory takich radnych było tylu, że można ich było policzyć na palcach jednej ręki. Co więcej, na dziś żaden radny czy radna nie mieszka na Pradze, więc oni tych problemów, miasta oczywiście, więc oni tych problemów tak do końca nie rozumieją, nie znają i jakby to, co chcemy robić, to na pewno bardziej jakby gospodarsko na tych sprawach się skupiać, pilnować tych remontów, patrzeć, optymalizować koszty, bo może jest tak, że za te same pieniądze zamiast dwóch kamienic może da się trzy zrobić. Ja dziś tak mówię, jakby widzę też po niektórych inwestycjach miejskich, że nie wiem, to się w czasie przesuwa jakieś też władze się na przykład chlubią doposażaniem w windy, ale ten proces trwa już wiele lat. Część inwestycji miała te windy obiecane już kilka lat temu, do tej pory tych inwestycji nie ma, chociażby na przykład na Strzeleckiej jest taka inwestycja. Z każdym rokiem ceny takich prac rosną, więc...
No ale dobrze, ale to powiedz, z czego to wynika? No bo jakby wiemy, że proces budowania, proces deweloperski nie jest wybitnie skomplikowany i...
Być może...
I tak naprawdę to, jeżeli się coś, biorąc pod uwagę, no nie wiem, zaczyna, tak, to powinno się to w odpowiednim momencie skończyć i oddać ludziom. Jeżeli zaczyna się, jeżeli jest na to plan, to trzeba go wykonać. Ja rozumiem tłumaczenie miasta, że brak kasy. Trochę też rozumiem tłumaczenie miasta, że tutaj ze względu na to, że inne ugrupowanie rządziło, brak porozumienia, ale czy jest na to jakaś konkretna recepta, żeby to zmienić, tak?
No, znaczy, jest, trzeba wprowadzić, no jest, my nie chcemy stawiać się przeciw komuś czemuś, tak? My chcemy rozmawiać z każdym gospodarzem jakby placu bankowego, tak? Niezależnie, czy to będzie prezydent, czy prezydentka z naszej opcji, czy z innej. Chcemy tam być częstymi gośćmi, chcemy tych ludzi zapraszać na prawy brzeg. Nie chcemy też polaryzować, także nie wiem, my pomniki, to oni odcinają kurek, tak? Bo to trochę też tak wygląda, albo ciągle protest, bo nie wiem, ta inwestycja miejska nam się nie podoba, no to nie będziemy się na nic zgadzać. Nie, chcemy rozmawiać, chcemy pokazywać, że Praga to jest drugie, tak naprawdę drugie płuco Warszawy, bo taka jest prawda, tak? Śródmieście, Praga to są dwie połowy, dwie tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, dwa płuca i te dzielnice należy rozwijać tak samo w zrównoważony sposób. To, że na przykład dzisiaj prezydent Trzaskowski przebudowuje centrum Warszawy, można różnie to oceniać, bo wiem, że i jednym brakuje zieleni, mimo że ona się tam pojawia, inni są zdeterminowani, by utrzymywać miejsca postojowe, ale to jest jakaś wizja. To my chcemy, żeby ta sama wizja tutaj obowiązywała i była tak samo realizowana. To nie może być tak, że na przykład Okrzei spada z planu inwestycji, jest przesuwana na kolejny rok, bo firma, która projektuje Okrzei, robi również Kruczą i tam jest fokus na Kruczą. No, nie tak powinno to wyglądać.
Okej,
okay. Tak?
To jeszcze w ramach tej rozbudowy i tych kwestii deweloperskich, twoim zdaniem kładka będzie bardziej służyć Pradze czy Śródmieściu?
Obu dzielnicom, bo no, ja patrzę ze swojej perspektywy. Tak, lubię chodzić, na przykład korzystać z świetnej biblioteki w Buwie. Czasami chodzę tam wieczorami, żeby coś doczytać, przeczytać. Przez Most Świętokrzyski no można, ale to jednak nie jest tak, że to jest blisko. A tutaj po prostu przejdę sobie na drugą stronę i jestem, tak? Czy przejadę?
Jasne. Zielone ulice i podwórka to postulat numer dwa. No i lepszy transport i likwidacja barier architektonicznych. O tym transporcie chcę porozmawiać, no bo to, że widać, że wszystkie właściwie organizacje, które startują w tychże wyborach, myślą o zielonych ulicach, o podwórkach, piszą o tym każdy trochę na swój sposób, ale to gdzieś jest mocny punkt pomysłów na plan dla Pragi, nie tylko wasz, ale również innych organizacji. No, ja bym się skupił na lepszym transporcie, ponieważ ja osobiście uważam, że naprawdę transport jest okej. My mówimy tutaj przecież o transporcie miejskim, zbiorowym, tak? Co tu poprawić?
No, na pierwszy rzut oka faktycznie tak jest, że transport wydaje się być okej, bo mamy metro, które jest tą osią komunikacyjną, ale na przykład wewnątrz dzielnicy jest tak, że nie wiem, ze Szmulek na plac Halera, czy odwrotnie, już tak łatwo się nie dostanie transportem publicznym. Są bezpośrednie połączenia oczywiście, ale te na przykład autobusy jadą dookoła. brakuje tych takich połączeń równoleżnikowych, no między Nową Pragą i Radomiem jest tylko jedna ulica.
Zbliża się godzina 11, to moment w naszym radiu, gdzie
na której wszystko tak naprawdę cały ten transport indywidualny wisi. Więc jakby chcemy na to tak spojrzeć szerzej, optymalizować siatkę połączeń. Są też miejsca, gdzie na przykład ostatni tramwaj odjeżdża o godzinie 20 i później nie da się wydostać na tak zwane miasto. Więc to nie jest tak, że to wszystko jest idealne, tak? Na przykład dość słabo wykorzystywana jest też nieodległa stąd stacja PKP Targówek na końcu ulicy Stalowej. Mogłaby być ważnym jakby elementem układu komunikacyjnego, ale tam bardzo rzadko jeżdżą pociągi, tak? Więc też trzeba, też trzeba lobbować u przewoźników kolejowych, żeby być może zwiększyć tą częstotliwość, bo dzięki temu ten transport publiczny będzie bardziej efektywnie wykorzystywany. Inna sprawa, że na przykład do tej stacji, żeby stamtąd do metra dojść, no to trzeba też kawał jednak przejść. Może któraś z linii autobusowych mogłaby jakoś krańcować w tamtym miejscu. To są, jakby tu jest dużo rzeczy, które można względnie małymi środkami usprawni. A jeżeli mówisz o transporcie publicznym, no my byliśmy jednymi z orędowników i obrońców, można powiedzieć, linii 25, bardzo ważnej, która linii tramwajowej, którą udało się ocalić poza weekendami. Tutaj akurat koleżanka Wanda Grudzień z naszego stowarzyszenia bardzo w to była zaangażowana. Nawet specjalne pisma tworzyliśmy, namawialiśmy mieszkańców do wysyłania uwag w czasie konsultacji, bo w pewnym momencie miasto uznało ZTM, że warto te wszystkie takie połączenia skasować, bo jest metro, tak? I potem jak wszyscy będą jeździć metrem, no to też nie będzie to takie idealne, bo niektórzy mają zupełnie inne, w innych relacjach się poruszają, tylko w jednym na przykład miejscu przecinają to metro, więc dlaczego mają ileś robić przesiadek, bo inżynierowie, specjaliści od transportu powiedzieli, że no, trzeba zwiększyć efektywność tej inwestycji pod nazwą metro i teraz wszyscy do metra. No, nie tak
no ale wiesz co, jak już będą te piękne zielone ulice i te cudowne, wspaniałe zielone podwórka, to wszyscy zaczniemy chodzić piechotą i jeździć rowerami, to ten transport publiczny. Oczywiście żartuję troszkę.
Ale z rowerami też nie jest tak. No,
nie jest, wiem.
Jest mnóstwo tak zwanych teleportów na Pradze. Właśnie Targowa jest najlepszym przykładem, tak? Połowiczne zmiany, które tam zostały wprowadzone w 2014 roku, do dzisiaj powodują, że są miejsca, gdzie po prostu nie da się w taki łatwy sposób przejechać rowerem, wpada się piesi na rowerzystów, rowerzyści na pieszych, generuje to niepotrzebne konflikty. No i takich jak Ząbkowska cała jest, można powiedzieć, nieprzejezdna. Ja często tamtędy chodzę i widzę, jak na przykład rowerzyści chodnikami jeżdżą. To samo jest na Jagiellońskiej. Mam tam znajomą, która regularnie ten temat nagłaśnia. Ulica jest szeroka, można byłoby spokojnie wytyczyć choćby dwukierunkową drogę dla rowerów albo pasy rowerowe po obu stronach i też tego ZDM nie robi, mimo licznych zgłoszeń i mimo licznych protestów, a na wąskich chodnikach, gdzie jeszcze dodatkowo poparkowane są samochody skośnie, wjeżdżając dosyć głęboko, no właśnie piesi nagle stają się ofiarami osób, zwłaszcza na przykład z firm kurierskich czy tych dostawców jedzenia, oni bardzo szybko po chodnikach się poruszają i szczerze, mnie też to irytuje, mam małe dziecko, poruszam się też z wózkiem po dzielnicy i no to jest skrajnie niebezpieczna sytuacja, więc to też wymaga bardzo dużych zmian. Nie wymaga takich, które tak naprawdę nie generują wielkich kosztów, tylko pomyślunku. Miasto na przykład w sferze transportu rowerowego całkowicie pandemię zaniedbało, bo można było wtedy tak jak wzorem na przykład Krakowa, wzorem Gdańska wytyczyć sieć takich rozwiązań tymczasowych, które być może później stałyby się już na stałe odpowiednimi połączeniami. Ja poruszam się po Pradze i nie tylko po pracy po Warszawie, każdym środkiem transportu. Na nogach, rowerem, autobusem, tramwajem, samochodem. No więc widzę to z różnej perspektywy i widzę, że w każdym jakby elemencie jest coś do poprawy.
Znaczy puentując kwestię transportu, bo tak, jak najbardziej, myślę tu o rowerach i o dzielnicy rowerowej na wzór, nie wiem, takich zachodnich dzielnic w zachodnich miastach, a typu Berlin czy Amsterdam, to myślę sobie, że pięknym jakby podsumowaniem byłby taki ciąg rowerowy, ciąg, gdzie można wjechać na kładkę i skończyć przy, na Kawęczyńskiej na przykład, prawda?
Tak, i o to będziemy
walczyć. To byłoby po prostu idealne dla dokończenia tego pomysłu, tej kładki, no bo schodzimy i co, i trzeba dalej po tym bezpiecznym przejściu na drugą stronę uważać, żeby nas ktoś nie rozjechał, albo żeby nie ochrzanił, bo idziemy po chodniku.
Ja jeszcze jedną rzecz dodam, bo czasami to jest właśnie tak przedstawiane, o, wszystkich na rowery, rowery cargo, będzie, dowozić będziecie dzieci. Nie, to nie jest tak, że jakby my, osoby, nie wiem, z lewicy, z ruchów miejskich tak zwanych, mają jakiś taki, nie wiem, fokus czy spaczenie, że wszystkich na rowery. Ale to jest tak, że im więcej osób będzie jednak poruszać się w sposób taki ekologiczny, zdrowy również dla nich. Ja na przykład jeżdżę rowerem do pracy, jak najwięcej się, i powiem szczerze, że po takiej porannej jeździe, no dużo bardziej, dużo lepiej mi się pracuje, dużo bardziej, nie wiem, lepiej zdotleniony mózg, tak, dużo efektywniej wtedy działam. Więc to jest też prozdrowotne działanie, tak? I okej, im mniej osób będzie jeździć transportem indywidualnym, po pierwsze, no, powietrze będzie lepsze, po drugie, mniej korków będzie, po trzecie, ci, którzy muszą jechać tym samochodem, bo ja wiem, że są osoby, które muszą, no nie wiem, dowieźć kogoś, nie mają takiej możliwości, no to im będzie łatwiej, znajdą miejsce postojowe łatwiej, szybciej przejadą, mniej frustracji będzie, także patrzymy na to pod kątem każdej osoby poruszającej się po tym mieście.
Jasne. Edukacja. Kiedyś były, znaczy jeszcze obecny, ale chyba nie startujący radny Grzegorz Walkiewicz informował, że słabo wypadają uczniowie klas ósmych przy egzaminach tych kończących szkołę podstawową. Chyba najgorzej w całej Warszawie. Po pierwsze, czy to się zmieniło? Czy masz informacje?
Nie, my też to jakby regularnie jako Porozumienie dla Pracy nagłaśniamy, od lat pokazujemy te wyniki i prawdę mówiąc, no poza takimi przesunięciami typu nie 18 miejsce, tylko 17. To się nie zmienia i to byśmy chcieli na pewno zmienić. Oczywiście nie tak, że od razu Praga ma być pierwsza, druga, trzecia, bo to jest praca na lata, tak? Tylko to musi, ta zmiana musi też być taką zmianą, powiedziałbym, mentalną. Dziś jest tak, że rodzice dzieci z Pragi, dzieci w wieku szkolnym, patrzą na te wyniki i mówią, nie, kurczę, ja marzę o przyszłości dobrej dla swojego dziecka, o dobrym liceum, studiach, no to nie mogę na Pragę posyłać, no bo niczego się nie nauczy, tak? Więc wybieram, nie wiem, Śródmieście, bo tam w sumie mam po drodze do pracy, podrzucę samochodem i tak dalej. Więc to jest taki zaklęty krąg. Do momentu, jak dzieci miejmy świadomość tego, że nie przymusimy mieszkańców do tego, żeby, nie wiem, edukować się na Pradze, ale chcemy pokazać, że jednak te praskie placówki też się zmieniają, też są zaangażowani nauczyciele. My mamy to coś, co jest zupełnie niewykorzystywane przez władze dzielnicy. My mamy gwiazdę edukacji na Pradze. Mamy Radka Potraca, nauczyciela roku, świetnego nauczyciela. Ja go też prywatnie znam, osobę mega zaangażowaną. On chyba pracuje 7 dni w tygodniu na pełen etat i w szkole, i poza szkołą. Ale to, no właśnie, skoro mamy takie osoby, bo on nie jest tutaj jakby odosobnionym przypadkiem, to trzeba ich też słuchać i na ich podstawie wdrażać zmiany w tej edukacji. Nam zależy na tym, żeby też więcej rodzice mieli wpływu na funkcjonowanie szkół, na programy nauczania, na to, żeby więcej też stawiać na takie wyrównywanie szans, więcej zajęć pozalekcyjnych, bo tego
No to brakuje. Znowu ci wejdę, przepraszam, w słowo, bo to jest trochę tak, wszyscy twierdzą, że ta lewa część, czyli nasza praska, to jest wybitnie w każdym elemencie prawa, o przepraszam, Boże, co ja mówię? Prawa, rzecz jasna. O lewicy myślałem, dlatego tak mi się jakoś to skojarzyło. Jest wybitnie niedofinansowana. I to zaczynając od wynagrodzeń panów w bibliotece, po wszelkiego to rodzaju prawda. Możliwości dorobienia, tak, nauczycieli i tak dalej, że gdzieś cały czas tych pieniędzy nie brakuje, o te pieniądze trudniej niż po tamtej tamtej lewej stronie. No to może z tego to też wynika, że skoro ludzie czują się choćby finansowo również niedocenieni, nie są w stanie poświęcić tego czasu, który chcieliby poświęcić, bo muszą zajmować się czymś innym, przez to tracą ci najmłodsi, najbardziej poszkodowani, najbardziej bezbronni, no bo bez wpływu dobrego pedagoga, nauczyciela też no nie ma tych wyników. Czy to znowu chodzi o po prostu o kasę?
Znaczy ja powiem to w ten sposób. Po pierwsze, dla mnie czymś jakby, jakąś aberracją jest sytuacja, w której pracownik instytucji publicznej, nie wiem, kulturalnej, oświatowej w jednej dzielnicy, uczący na tym samym poziomie, nie wiem, z tym samym doświadczeniem czy tam tytułem zawodowym, zarabia w jednym miejscu więcej, a w drugim mniej, mimo że i to jest szkołą publiczną, to dla mnie to jest coś, czego nie powinno, sytuacja niedopuszczalna. I to jest pierwsza rzecz. Wyrównanie jakby zarobków to jest coś, o co trzeba naprawdę walczyć, przekonywać do tego ratusz. Zresztą w ratuszu mają tego świadomość, bo już były różnego rodzaju programy robione, analityczne, właśnie dotyczące wyrównania wynagrodzeń. Więc to jest jedno. Walka o to, żeby ten sam nauczyciel, który uczy, nie wiem, w Wilanowie w szkole podstawowej prowadzonej przez samorząd, zarabiał tyle samo jego odpowiednik na Pradze. To jest bezwzględne. To samo dotyczy bibliotek i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o dalsze motywatory finansowe, no bo nie oszukujmy się, no ludzie odchodzą z tego zawodu właśnie z powodów finansowych, no to już są jakby kwestie, które trzeba lobbować na poziomie parlamentu i rządu. I też jakby i lewica, i ma swoich przedstawicieli, przedstawicielki w tym gremium, choćby właśnie Magdę Biejat, kandydatkę na prezydentkę, ona jest wicemarszałkinią Senatu, mieszka na Pradze, więc też ma...
Tak, mam okazję spotykać ją, bo mamy psy, ty też masz psa, tak, i nad Wisłą się mijamy, pozdrawiamy, także też panią Magdę z tego miejsca pozdrawiamy serdecznie.
Tak, więc jakby o dalsze jakby wzmacnianie pozycji nauczyciela trzeba tam lobbować, ale znowu, po to też na przykład dyskutujemy o tym programie mieszkalnictwa, żeby ten nauczyciel, który dzisiaj na przykład zarabia zbyt dużo jednak w ciągle, bo te limity mieszkaniowe nie są takie, nie odpowiadają realnym zarobkom w Warszawie do końca, no to żeby na przykład on miał szansę na tańsze mieszkanie miejskie, tak? I to ma być ten taki, nazwijmy to wabik w pozytywnym tego słowa znaczeniu, przyciągający do tego zawodu. Ale oprócz tego, że właśnie kwestia wynagrodzeń, no to taka rola właśnie tych potraców razy ileś jest, żeby jakby pokazywać, odkrywać pewne pasje i też pokazywać, że zawód nauczyciela no jest zawodem, który naprawdę jest zawodem zaufania społecznego i też pozwala no rozwijać się w taki sposób, nie tylko jakby zależny od finansów, chociaż tak jak wspomniałem na samym początku, wyrównanie pod względem płac, no to jest podstawa. O to na pewno trzeba zabiegać. Ja powiem więcej, ja wolę, gdybym był burmistrzem, nie wiem, czy wiceburmistrzem dzielnicy, to w życiu bym nie mówił, nie wiem, budujmy pomnik za 1 000 000 złotych, tylko ja bym powiedział, dorzućmy 1 000 000 złotych do pensji dla nauczycieli. To jest nasza przyszłość, tak? O przeszłości należy pamiętać, edukować, bo to jest ważne, tak? Gdzie mieszkamy, w jakiej przestrzeni, ale w sytuacji takich potrzeb, które właśnie na przykład ma oświata, to na ostatnim miejscu bym takie
rzeczy... troszkę inaczej
rzeczy,
chyba po prostu
na takie rzeczy patrzył.
Stawiać te priorytety, tak? Trochę inaczej konstruować listę, na co wydać przede wszystkim.
Radio Praga.